Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Cecil. Mamy dzisiaj Wielką Sobotę, 11 kwietnia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej pióra Krzysztofa Rutkowskiego. Potem usłyszymy kolejny magazyn Europa Widziana z Paryża, który przedstawi Anna Rzeczycka, magazyn Euranet Anny Bernhardt. A na zakończenie nadamy paryską kronikę muzyczną Stefana Rygera. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Kończą się uroczystości wielkotygodniowe. Francuscy komandosi zwolnili załogę jachtu Tanit. Nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Zginął jeden członków załogi i dwóch porywaczy. Napięta sytuacja panuje w Tajlandii. A oto pełne wydanie naszego dziennika. Kończą się uroczystości wielkotygodniowe. W rzymskim Koloseum papież Benedykt XVI poprowadził w Wielki Piątek wieczorem drogę krzyżową. Przybyliśmy, by śpiewać razem hymn nadziei. Kiedy padamy ofiarą kataklizmu, tracimy zaufanie, nasza wiara wystawiona jest na próbę. Niczym Hiob szukamy sensu. Nie widzimy powodu, by wierzyć i mieć nadzieję. A jednak wierzymy, jednak mamy nadzieję, powiedział Ojciec Święty. Autorem rozważań i modlitw był arcybiskup Thomas Menam Parampil z Indii. Powierzenie mu tego zadania przez papieża obserwatorzy wiążą z falą prześladowań chrześcijan w tym kraju. Biskup Menam Parampil stwierdził, że nauczanie Jezusa o rezygnacji z agresji i przemocy wprowadził w życie Mahatma Gandhi. Papież Benedykt XVI powiedział, że, cytuję, oblicze umęczonego Chrystusa można odnaleźć w twarzach ludzi poniżanych i obrażanych, chorych i cierpiących, samotnych, opuszczonych i wyszydzanych. Koniec cytatu. Podczas uwalniania z rąk somalijskich piratów jachtu Tanit zabity został jeden z członków jego załogi. Na pokładzie znajdowało się 5 osób, w tym 3-roczne dziecko zabitego. Zginęło też 2 porywaczy. Francuski minister obrony Morin wyjaśniał, że załogę jachtu ostrzegano wielokrotnie, by nie wpływali na zagrożone piratami wody. W sobotę piraci próbowali porwać kolejny statek o wyporności 26 tysięcy ton. Nie udało im się to, gdyż załoga odpędziła potencjalnych porywaczy armatkami wodnymi. Rakieta wystrzelona przez porywaczy co prawda spadła na mostek kapitański, ale nie wybuchła, pewnie ze starości. W irackim Mosulu kierowca samobójca wjechał do jednego z tamtejszych ośrodków policyjnych i wysadził prowadzoną przez siebie ciężarówkę. Zginęło 5 żołnierzy amerykańskich, a rannych zostało 43 policjantów irackich i 27 osób cywilnych. Setki antyrządowych demonstrantów wdarły się do centrum prasowego w kompleksie hotelowym, gdzie miały się odbywać spotkania przywódców krajów azjatyckich w tajlandzkim kurorcie Pattaya na południe od Bangkoku. W czasie starć z policją rannych zostało 13 osób. Premier Tajlandii ogłosił stan wyjątkowy w rejonie Pattayi, który został po kilku godzinach odwołany. Siły specjalne ewakuują niedoszłych uczestników szczytu helikopterami z dachu hotelu. Rzecznik rządu Tajlandii poinformował, że w sobotę nie odbędzie się żadne spotkanie przywódców 10 krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN i ich regionalnych partnerów. Zapewnił, że szczyt jest przełożony, ale nie odwołany. Członkom delegacji zalecono, by ze względów bezpieczeństwa pozostali w hotelach. W stolicy Gruzji, Tbilisi, przez 3 dzień z rzędu tysiące manifestantów zgromadziło się na centralnym placu miasta, aby domagać się dymisji prezydenta Michaila Saakaszwilego. Ten zaś powtarza zdecydowanie, że nie ustąpi do końca swego mandatu, czyli do roku 2013. Tu Paryż, RFI. W wywiadzie, który ukazał się w sobotę w czeskim dzienniku Dnes, były premier Czech Mirek Topolanek ostrzega kraj Europy Środkowo-Wschodniej, że dymisja jego rządu w samym środku prezydencji Unii Europejskiej może źle odbić się na ich sile i pozycji w strukturach europejskich. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Lawrow zaapelował do Unii Europejskiej o większe poszanowanie i przejrzystość w jej stosunkach z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw, czyli państwami powstałymi w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego. W położonej w środkowej Francji miejscowości Luda zmarł w wieku 86 lat były przewodniczący Senatu, były minister przemysłu i edukacji narodowej, wielki promotor znajdującego się pod Poitiers futurystycznego parku atrakcji Futuroskop. René Monory. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Proszę teraz wysłuchać przeglądu prasy francuskiej pióra Krzysztofa Rutkowskiego.
Dziennik Liberation wpadł na dobry pomysł. Co prawda ten dobry pomysł znajdujemy dopiero po kilku stronach poświęconych francuskiemu aktorowi filmowemu Jeanowi Dujardin, który występuje w nowym filmie w parodii Jamesa Bonda OS-117, ale to zrozumiałe. W tych ciężkich i poziomych czasach, w okresie świątecznym, w gazecie niereligijnej, a nawet wręcz przeciwnie, pierwszeństwo należy się rozrywce i drobnym przyjemnościom, które jeszcze mogą nas spotkać. Dobry pomysł paryskiego dziennika polega na opublikowaniu świadectw ofiar trzęsienia ziemi we włoskim mieście Aquila. Ocaleńcy powiedzieli, co się z nimi działo i co czuli podczas pierwszych minut trzęsienia ziemi, jakie były ich pierwsze odruchy i gesty. Pierwsze świadectwo Francesca Parise, studentka ekonomii, lat 19, mieszkanka centrum Aquili. Po pierwszych wstrząsach poszłam spać do samochodu. Kiedy nadszedł wstrząs najsilniejszy, zobaczyłam, że wszystko wokół mnie się zapada. Pochyliłam głowę i nie chciałam już niczego więcej słyszeć i niczego więcej widzieć. Nie chciałam widzieć budynku, w którym wszystko się trzęsło, w którym mieszkałam i który zawalił się z moimi rodzicami w środku. Po chwili wysiadłam z samochodu, pobiegłam w stronę domu i zobaczyłam, że w drzwiach pokazał się mój ojciec z oszalałym ze strachu psem. Drugie świadectwo, Cinzia, studentka leśnictwa, lat 23, mieszkanka Casentino, wioski odległej o kilka kilometrów od epicentrum trzęsienia ziemi. Nie od razu zdałam sobie sprawę z tego, co się dzieje. Widziałam, jak zaczynają ruszać się, a potem spadają wokół mnie różne przedmioty, telewizor, książki, jak pęka zwierciadło i spada żyrandol. Nie miałam siły podnieść się z łóżka, wpadłam w panikę zupełną. Pozostawałam nieruchoma aż do końca wstrząsu i nagle podniosłam się i uciekłam, odnalazłam tylko okulary, bez których nie widzę niczego. Usłyszałam głosy mych rodziców i siostry w drugiej części mieszkania, a potem razem staraliśmy się otworzyć drzwi. Wtedy pomyślałam, że tak nadciąga śmierć. Pomyślałam tak pierwszy raz w życiu. Trudno mi opisać, na czym to odczucie polegało. Przede wszystkim na doznaniu ciemności wokół siebie, ale przede wszystkim w sobie. Trzecie świadectwo, Linda Gianlonardo, lat 77. Usłyszałam przez sen krzyki. Kiedy się obudziłam, wszędzie była mgła, kurz, mgła i ciemność. Wyjęłam spod poduszki różaniec i zaczęłam się modlić, a potem zarzuciłam płaszcz i wyszłam. Czwarte świadectwo, Daniele Laglia, lat 34, kierowca autobusu, mieszkaniec wioski Villa San Angelo. Uciekać, uciekać, uciekać. Tylko to jedno miałem w głowie. Nic nie widać, ciemności kryją ziemię. Wszystko się trzęsie. Budynki drżą i zaczynają jakby same chodzić. Chwieją się. Poczułem, że się wyginają niczym drzewa. Złapałem marynarkę i pobiegłem w stronę pokoju mojej matki. Była cała i zdrowa. Wybiegliśmy na ulicę. Potem wróciłem po łopatę. Trzeba było pomagać innym. Piąte świadectwo. Francesca Jani, lat 25, wychowawczyni w żłobku w Aquili. Kiedy nastąpił pierwszy wstrząs, spałam na kanapie. Otworzyłam oczy i zobaczyłam przerażoną twarz mego ojca, pochylającą się nade mną. Ojciec krzyczał, potrząsał mnie za ramię. Uciekliśmy, chciałam wrócić po telefon komórkowy, by zadzwonić do narzeczonego, ale ojciec mi nie pozwolił. Ktoś mi dał swój telefon. Szóste świadectwo, Wilma, lat 44, właścicielka restauracji w Aquili. W trzęsieniu ziemi straciła czwórkę swoich bliskich. Myślałam tylko o swoich córeczkach śpiących obok. Chciałam natychmiast umieścić je w bezpiecznym miejscu. Byłam zdziwiona, że jestem tak straszliwie spokojna. Wybiegłyśmy w piżamach. W zawalonym do połowy domu naprzeciwko dostrzegłam starszą kobietę, której ciało do połowy więziły ruiny. Taka spokojność, taka jasność, taki spokój widzenia były przerażające. Siódme świadectwo, Khaled, lat 19, arabski, a raczej Arab izraelski, studiujący w Aquili stomatologię. Wybiegłem z domu, który walił mi się na głowę, ale postanowiłem wrócić po paszport i telefon komórkowy. Sąsiedzi mnie powstrzymali, ale starałem się im wyrwać, ponieważ chciałem uciec z Aquili, a do tego potrzebny paszport i telefon. W końcu udało mi się, wpadłem do mieszkania i zabrałem paszport i telefon. Resztę zostawiłem. Ósme świadectwo. Nuncja Gianpaolo, lat 50, sprzątaczka. Kiedy dom zaczął się trząść, wpadłam do kuchni. Tam byli już moi synowie. Staraliśmy się zapalić światło. Bezskutecznie. Znalazłam zapałki. Schwyciłam jakieś ubranie i mydło. Tak, zabrałam mydło. Dziewiąte świadectwo Gabriela Ionescu, lat 45, żona Serafino, mieszkańca Akili. Usłyszałam i poczułam wstrząsy, mimo zatyczek do uszu, które zawsze wkładam na noc, bo Serafino chrapie. Przez ułamek sekundy widziałam moją zmarłą w roku 2003 matkę. Zerwałam się z łóżka, Serafino krzyczał, zaczęłam biegać pomiędzy sypialnią i kuchnią. Wiedziałam, że powinnam natychmiast uciekać, ale nie mogłam. Oto słowa przerażenia i grozy o trzęsieniu ziemi w Akili, opublikowane Wielką Sobotę na łamach Liberation. Francuz, lat 27, zginął na pokładzie jachtu u wybrzeży Somalii podczas akcji wyzwalania jednostki przez francuskie oddziały specjalne. O tej tragedii czytamy na pierwszej stronie Le Monde. Wszystko zaczęło się tak sielankowo. Rodzina Le Basson kupiła jacht 12,5-metrowy o nazwie Tanit. Rodzice z jednorocznym chłopcem wyruszyli z portu Van w Brytanii w rejs na Ocean Indyjski w stronę Zanzibaru. Do rodziny dołączyli przyjaciele. W niebezpiecznym rejonie wód somalijskich francuska marynarka wojenna walcząca z piratami wielokrotnie ostrzegała żeglarzy, iż akwen niebezpieczny i ryzyko wielkie. Nadaremno. Rodzina popłynęła. 4 kwietnia jacht porwali piraci. Szef francuskich komandosów, cytowany przez paryski dziennik, stwierdził: wiedzieliśmy, że piraci nie ustąpią i jeśli nie dostaną okupu, to zabiją załogę jachtu lub wysadzą go w powietrze. Postanowiliśmy więc interweniować. Atak francuskich sił specjalnych rozpoczął się w piątek, 10 kwietnia i zakończył źle. Podczas strzelaniny zginął skiper jachtu, 27-letni Florent Le Masson oraz dwóch piratów. Reszta załogi uszła z życiem. Akcji nie można było nie rozpocząć, czytamy w Le Monde. Poprzednie zakończyły się sukcesem. Teraz zginęli ludzie. Specjalna komisja sprawdza, czy młody Francuz zginął od kuli francuskiej, czy też od pocisku somalijskich piratów. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Rzeczycka.
Trójkąt weimarski kończy w tym roku 18 lat. Wejście w pełnoletność to dobra okazja, by podsumować tę wyjątkową w historii międzynarodową współpracę trójstronną i zastanowić się nad przyszłością. Z okazji skorzystać postanowili Komitet na rzecz promocji współpracy francusko-niemiecko-polskiej, Stowarzyszenia Rzeczywistość i Stosunki Międzynarodowe oraz Francja Polska dla Europy, a także Federacja Francusko-Niemieckich Stowarzyszeń dla Europy. Inicjatorem debaty była polska ambasada we Francji, której udało się 2 kwietnia zgromadzić grono osobistości i bardzo wielu gości. Trójkąt weimarski powstał w sierpniu 1991 roku z inicjatywy trzech ministrów spraw zagranicznych, niemieckiego Hansa Dietricha Genschera, francuskiego Rolanda Dumasa i polskiego Krzysztofa Skubiszewskiego. Jest to nieformalny, trójstronny mechanizm konsultacyjny, który nie ma ani formalnego dokumentu założycielskiego, ani stałego sekretariatu, nie mówiąc już o budżecie. Mimo to ciągle istnieje, organizując spotkania na szczeblu szefów państw, rządów, ministrów, posłów oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski mówi, że Trójkąt Weimarski jest jednym z najlepszych pomysłów politycznych ostatniego dwudziestolecia.
Była to i ciągle pozostaje inicjatywa wyjątkowa, jeden z najlepszych pomysłów, jak pan powiedział, po 1989 roku, który przyczynił się do przyspieszenia akcesji Polski do Unii. A jaka jest rola Trójkąta Weimarskiego dzisiaj, kiedy Polska jest już w Unii? Czy jaka powinna być ta rola?
Jest bardzo trudno powiedzieć, jaka powinna być, dlatego że to zależy od woli trzech partnerów. Właśnie przed chwilą rozmawiałam z panią minister Catherine Lalumière, która uważa, podobnie jak ja, że we współpracy weimarskiej powinniśmy przejść do tego stadium, do tego poziomu rozwoju, w którym już nie ma tylko pomocy braterskiej, powiedziałbym, dla Polski w odzyskiwaniu swojego miejsca w Europie, ale przyznanie nam wspólnie z Niemcami i Francuzami tej roli inicjatora możliwych projektów, w których uwzględni się doświadczenie, które my posiadamy przez naszą drogę dochodzenia do Unii i w którym reprezentujemy również wrażliwość innych państw, które do Unii przyłączyły się po 2004 roku. Innymi słowy, wydaje nam się, że Unia XXI wieku, nie będąc już wyłącznie Unią tworzoną w warunkach zimnej wojny przez grupę państw zachodniej części Europy, musi, żeby chcieć odpowiadać również wrażliwości swoich obywateli, musi uwzględnić, że są różne drogi dochodzenia do integracji europejskiej. W tym nasza droga, droga walki o wolność, która kosztowała nas 50 lat jej pozbawienia i której efektem jest to, że mamy często inne akcenty, które kładziemy choćby w myśleniu przeciętnego Polaka o tym, czym powinna być Europa. Jeśli uda nam się w ten sposób wpłynąć na postrzeganie tej części Europy, która dołączyła i którą trzeba już w tej chwili uwzględniać całkowicie w projektach europejskich. Nie na zasadzie albo państw, którym trzeba pomagać, albo na zasadzie konkurenta, tylko jako uzupełnienia tego, co robimy razem. To będzie zadanie dla Trójkąta Weimarskiego.
Ale jak to się stało, że po 2004 roku działalność Trójkąta Weimarskiego uległa opóźnieniu, spowolnieniu? Co się stało?
Ja myślę. To jest obserwacja, którą dopiero jak gdyby w tej chwili zaczynamy przyswajać sobie. I wrażenie jest takie, prawdopodobnie jeszcze psychicznie, mentalnie nie doszliśmy do tego, zarówno my, jak i nasi przyjaciele francuscy, niemieccy, że w tej chwili już musimy działać na warunkach partnerstwa i równości. To nie jest proste. To się spotyka z pewnymi oporami przyzwyczajeń. Na przykład, przed chwilą ktoś mi mówił, w gruncie rzeczy to, co u nas zawsze było podstawą myślenie o rozszerzeniu Unii, to jest zaoferować ten model, który myśmy u siebie stworzyli w Niemczech, we Francji i uznając, że to jest najlepsze, co można stworzyć, sugerujemy, żeby nasi przyjaciele z Europy Środkowej i Wschodniej przyjęli go całkowicie, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Otóż zdajemy sobie sprawę, że to nie jest dobry sposób myślenia i biorąc najprostszy przykład, wystarczy spojrzeć, jak duże trudności mają Niemcy w autentycznym zjednoczeniu dwóch części własnego państwa zamieszkałego przez ten sam naród, ale którego wschodnia część została tak silnie odmieniona przez fakt istnienia reżimu komunistycznego. I cały czas jednak tradycyjne myślenie zachodniej części Niemiec polegało na tym, my dajemy gotowy produkt naszym kuzynom z Niemiec Wschodnich, a oni mają w to się ubrać, mają go przyjąć i mają go wykonać, bo to jest najlepsze, co można. Otóż musimy dojść do tego wszyscy, że nie ma jednego gotowego produktu, że będziemy tworzyli teraz nowy produkt europejski, uwzględniający zarówno aspiracje, jak i różne doświadczenia i różne wrażliwości.
A w jakich dziedzinach powinien działać Trójkąt Weimarski? Czy są jakieś szczególniejsze dziedziny?
Ja powiem tak, oczywiście po to, żeby budować więzi trwałe i głębokie, zważywszy na szczególną rolę tak granicy francusko-niemieckiej, jak i polsko-niemieckiej, trzeba zaczynać od młodzieży. Myślę, że doświadczenie francusko-niemieckiego podręcznika historii jest dobrym punktem wyjścia do przyszłego podręcznika polsko-niemieckiego i rzeczywiście nasze władze oświatowe nadstudiują podręcznik francusko-niemiecki, żeby móc dojść do tego, jak pracować nad przyszłym podręcznikiem polsko-niemieckim, a być może w przyszłości właśnie te dwa podręczniki mogłyby być początkiem tworzenia europejskiego podręcznika historii, który byłby podręcznikiem, jak wiadomo, nie zastępującym własny narodowy, tylko byłby, że tak powiem, drugim podręcznikiem uzupełniającym ten kurs historii, który w każdym kraju robi się historii ojczystej, o to, co jest naszym kontekstem europejskim, ale widzianym wspólnie. A zatem wszystko, co dotyczy młodzieży, wszystko, co dotyczy młodzieży, od szkolnej przez młodzież studencką, zarówno wymianę uniwersytecką, jak i rozmaitą aktywność organizacji wymiany młodzieży, które już w tej chwili istnieją, i francusko-niemiecka, i polsko-niemiecka. Następnie przez jednak coraz silniejsze nawiązywanie współpracy badawczej, gdzie zespoły trzech państw mogłyby wspólnie pracować. I czasem to już się dzieje, ale to jest sprawa ludzi, chęci ludzi znajdowania sobie partnerów w tych dwóch państwach. Ponieważ jednak dla nas rozwój technologiczny, badawczy naszych państw jest warunkiem unowocześnienia naszej gospodarki, uczynienia jej konkurencyjną na tle reszty świata. Więc te dziedziny z całą pewnością, tak jak mówimy o naszej wrażliwości w polityce zagranicznej, z całą pewnością powinniśmy wykorzystywać naszą możliwość zarówno mówienia o tym, jak znamy wschód europejski, Rosję, Ukrainę, Białoruś, jak my je odbieramy i jak odczuwamy aspiracje tych państw, tak żeby móc zaszczepić jednak u naszych partnerów bardziej odległych potrzebę wspólnego podejścia. W ten sam sposób myśmy na przykład zdecydowali się poprzeć francuską wizję Unii dla Śródziemnomorza. Oczekujemy, że Trójkąt Weimarski może nam w tym również pomóc.
Przewodniczącym Komitetu na rzecz Promocji Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej jest profesor Klaus Heinrich Standke.
Myślę, że można porównać takie instytucje jak Trójkąt Weimarski do ludzi. Jest wiek, któremu się wszystko wybacza, potem ludzie stają się dorośli i stajemy się bardzo krytyczni w stosunku do nich. 18. rocznica Trójkąta Weimarskiego przypada na okres dosyć trudny. Przez 14 pierwszych lat istnienia Trójkąta Francja i Niemcy pomagały Polsce stać się członkiem Unii Europejskiej. Teraz słyszy się często: osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć, teraz współpraca między Polską, Niemcami a Francją może być taka sama jak współpraca z Republiką Czeską, Węgrami, Danią czy Wielką Brytanią. To znaczy, może przemieniać się we współpracę dwustronną w łonie 27 państw Unii. Ludzie, którzy to mówią, zapominają jednak o wyjątkowych korzeniach Trójkąta Weimarskiego, który różni się diametralnie od wszystkich innych form współpracy istniejących w Europie.
Mówi przewodniczący Komitetu na rzecz Promocji Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej profesor Klaus Heinrich Standke.
On ne peut pas faire une Europe l'avenir sans connaître.
Nie sposób zbudować przyszłości europejskiej, jeśli nie zna się przyczyny wszystkich napięć z przeszłości. I myślę, że przykład francusko-niemiecki mógł stać się idealnym wzorem dla współpracy z Polską, krajem, który był podzielony, zmaltretowany, poraniony, zajęty przez Niemców, Rosjan, krajem, który utracił swoją tożsamość. Francuzi i Niemcy, mimo przeszłości wypełnionej wojnami i konfliktami, potrafili bowiem znaleźć punkty wspólne i rozwinąć współpracę. 18 lat po II wojnie światowej generał de Gaulle i kanclerz Adenauer zawarli przyjaźń pomimo wszystkich blizn z przeszłości. Rękę podały sobie nie tylko rządy, setki, tysiące zaprzyjaźnionych osób, zbliźniaczonych miast, gmin, stowarzyszeń, które były owocem tego porozumienia. To zjawisko zupełnie wyjątkowe w Europie. Francja i Niemcy stały się unikalnym wzorem współpracy politycznej i ludzkiej. Jeśli Francja i Niemcy potrafiły nawiązać kontakty po wojnie, to narodziło się pytanie, czy to samo nie mogłoby dotyczyć Polski, która była oddalona z powodu żelaznej kurtyny, która tyle wycierpiała w swej historii. I ważne było, że nie stało się to na płaszczyźnie bilateralnej, zważywszy na widma przeszłości i ciążące sąsiedztwo Niemiec, lecz w porozumieniu z Francją, czynnikiem neutralizującym. Słodka Francja ma w trójkącie rolę równoważącą. Myślę, że Trójkąt Weimarski ma ciągle rację bytu w Unii Europejskiej. Unia z 27 członkami stała się czymś abstrakcyjnym i trudnym do zarządzania. Dorzuca się do tego obecny kryzys finansowy i problemy życia codziennego dla 100 milionów obywateli nowej Europy, w tym dla 39 milionów Polaków. Możliwe jest sporządzenie czegoś w rodzaju mapy drogowej dla narodów, przemysłu, naukowców i mediów trzech krajów. Jest to jednak niemożliwe w przypadku 27 państw. Poszukujemy tożsamości europejskiej, ale jest to proces długi i prawdopodobnie niemożliwy do realizacji. Z trzema krajami może to być dobry sprawdzian, mogący dać przykład innym.
O Trójkącie Weimarskim mówili ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski i przewodniczący Komitetu na rzecz promocji współpracy francusko-niemiecko-polskiej profesor Klaus Heinrich Standke.
RFI, la radio du monde. Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Każda choroba jest problemem muzycznym, każde remedium jest rozwiązaniem muzycznym. Aforyzm Nowa Lisa nie jest li tylko metaforą. Przekonał się o tym na własnej skórze wielki neurolog brytyjski Oliver Sacks. Niezliczone przypadki, którymi potem się zajmował, potwierdziły niezwykłą, tajemniczą moc muzyki. Opisuje to w swojej ostatniej książce Muzykofilia, która ukazała się właśnie we Francji. Muzyka to jedyna forma sztuki, zarazem całkowicie abstrakcyjnej i niosącej potężny ładunek emocji. Chociaż niczego szczególnego ani wobec niej zewnętrznego przedstawić nie potrafi, nic nie dorówna jej w zdolności do wyrażenia wewnętrznych stanów albo uczuć. Dzieła muzyczne przeszyć mogą serce bezpośrednio, bez żadnej mediacji. Nie musimy znać historii Dydony i Eneasza, by poruszyło nami lamento królowej Kartaginy. Każdy, kto kogoś straci, wie, co Dydona wyraża. Tego rodzaju muzyka podsyca w sumie ból i smutek, przynosząc zarazem pocieszenie. Tkwi w tym równie głęboki, jak tajemniczy paradoks, pisze Oliver Sacks. Śmierć Dydony z opery Henry Purcella, Susan Graham is the English Baroque Soloist pod batutą Johna Eliota Gardinera. O tajemniczej mocy muzyki wiemy coraz więcej, lecz wciąż niewiele. Równie mało wiemy o pochodzeniu muzyki, która dla człowieka, mimo swej pozornej bezużyteczności, wydaje się równie ważna wedle Olivera Sacksa jak język. Niewykluczone, jak wierzył Jean-Jacques Rousseau, że rozwinęły się wspólnie, wychodząc od pierwotnej formy komunikacji, w której sygnały muzyczne i werbalne były przemieszane. Niezliczone przykłady wzięte z przyrody zdają się w każdym razie przemawiać, choć trudno tego dowieść, za biologicznym pochodzeniem muzyki. Jeszcze trudniej zapewne dowieść, w jakim sensie jest, o ile jest, adaptacją wyselekcjonowaną w procesie ewolucji. Pionier zoomuzykologii we Francji, François Bernard Mach, podejrzewa między innymi, iż granie muzyki to ekstrapolacja gry, skłonności do zabawy, jaką przejawiają młode wszystkich ssaków i wielu innych zwierząt. Gra, ćwiczenie z elastyczności wyobraźni i ciała, jest ludyczną formą przygotowania do dorosłości. Jeśli uda się zachować dziecięcą kreatywność po wkroczeniu w wiek dorosły, jej przedłużeniem jest działalność artystyczna. Kot udający, że łapie i pożera wyimaginowaną ofiarę, jest aktorem dramatycznym. Samiczka ptaka, która ni z tego, ni z owego zaczyna piać pełny repertuar arii swego zaginionego partnera, jest daleką kuzynką Orfeusza, powiada Masz. Orfeusza i Eurydyki z opery Glucka pod tymże tytułem, Richard Croft i Mireille Delange oraz muzycy z Louvru pod dyrekcją Marka Minkowskiego. Wróćmy jednak do doktora Sacksa. W roku 1974 upadł w górach, zerwał ścięgno w udzie i okazało się, że stracił czucie w jednej nodze. Operacja i reedukacja nic nie dały. Któregoś dnia przyjaciel przyniósł mu do szpitala kasetę z koncertem skrzypcowym Mendelssohna. Nie mając żadnego innego źródła muzyki, Sacks słuchał jej w kółko przez 2 tygodnie. Pewnego dnia, gdy próbował stanąć, poczuł, że ów koncert gra w nim i wzbiera fortissimo. Odzyskał nagle melodię i rytm naturalny chodu i noga natychmiast odżyła, a gdy tylko przestawał wewnętrznie śpiewać, na powrót umierała. Pojął wówczas niespodzianie, iż w systemie nerwowym istnieją interakcje i współzależności między różnymi programami diagramami, engramami wewnętrznymi, obrazami, schematami i że tędy zapewne wiedzie szlak muzykoterapii, starającej się uchwycić pacjenta jako całość, czyli ciało i duszę. Kluczowym źródłem inspiracji była dla Saksa podjęta wówczas korespondencja z Aleksandrem Romanowiczem Lurią, uważanym przez wielu za ojca neuropsychologii. W czasach, gdy rządzili psychopaci z najbliższym mu Stalinem na czele, Luria miał wiele przebłysków genialnej intuicji. Dręczył go żałośnie redukcjonistyczny charakter medycyny klasycznej, naukowej, zadowalającej się naprawianiem organów, choć jej osiągnięcia uważał za bezcenne. Marzyła mu się medycyna romantyczna, zdolna uchwycić całokształt, jedność organizmu i sumę przeżytych doświadczeń i dostrzec w chorobie swego rodzaju kryzys romantyczny. zapożyczona częściowo z Szakonny Bacha lekcja chodzenia, czyli koniec pierwszej części koncertu skrzypcowego Emola Mendelssohna, Anne-Sophie Mutter i orkiestra lipskiego Gewandhausu pod batutą Kurta Mazura. Ciała nie sposób traktować jako sumy funkcji, z których każdą leczyć ma zadedykowany jej specjalista. Trzeba zrehabilitować pojęcie żyjącego ja i zranionego ego, mówi Oliver Sacks, postulując już w latach 80., choć Azjaci wymyślili to już pewnie parę tysięcy lat temu, medycynę egzystencjalną, szukającą drogi do ożywienia ukrytej woli u pacjentów i sklejenia wspólną całość ich zdezintegrowanej wizji siebie i świata. Egzorcyzmy te odprawiać można na wiele sposobów, lecz żaden nie dorównuje muzyce. Prowadzone w ostatnich latach badania mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego nie pozwoliły, co prawda, znaleźć świętego Graala, czyli rozszyfrować sekret magnetyzmu muzyki, lecz przynajmniej pokazały, że jej percepcja lub praktyka uruchamiają dobry tuzin szeroko rozrzuconych ośrodków mózgowych, od płatów czołowych przez śródmózgowie, aż po gadzinową potylicę, sam pień naszego centralnego systemu nerwowego, czyli znacznie więcej niż jakakolwiek inna z naszych czynności, włącznie z używaniem mowy. Czyżby funkcji muzyki odpowiadała funkcja swego rodzaju wewnętrznego dyrygenta, aranżera, względnie koordynatora? W każdym razie między obszarami mózgu uczestniczącymi w procesie odbioru lub tworzenia muzyki, a tymi, które sterują pamięcią, jak hipokamp, lub emocjami, jak ciało migdałowate, istnieją znacznie bardziej ścisłe powiązania funkcjonalne, mówi Sacks, niż w przypadku na przykład percepcji wzrokowej. Oliver Sacks odmienia przez dziesiątki przypadków siła muzycznych paradoksów, które jej sam doświadczył. Oto w chirurgu trafionym piorunem płynąć zaczyna nagle absolutny strumień nut, o których mówi, że spłynęły z nieba i które musi spisać, czyli musi zostać kompozytorem. Oto zmarły niedawno kompozytor amerykański Lucas Foss, cierpiący na chorobę Parkinsona, który odzyskiwał zmysły i talent, gdy tylko zaczynał grać nokturny Chopina. Oto armia nieszczęśników tkniętych amuzją, czyli głuchotą na dźwięki i rytmy, jak Che Guevara tańczący mambo, gdy kapela grała tango. Oto znów inni, u których muzyka powoduje ataki epilepsji, albo tacy, w których głowie zalęgły się wirusy muzyczne, krążące obsesyjnie refreny. Oto chorzy na Alzheimera, odzyskujący pamięć szlakiem muzycznych reminiscencji z młodości lub dzieciństwa, albo osoby cierpiące na tiki i toki, czy też na syndrom Tourette'a, którym przychodzi w sukurs muzykoterapia. Oto wreszcie misterium słuchu absolutnego, którego niektórzy ze szczęśliwych posiadaczy cierpią męki pańskie przy najmniejszym odchyleniu od diapazonu lub, przeciwnie, rozkoszują się wiedzą o tym, że wiatr świszcze w dedur lub zegar bije w bemol. Był nawet ponoć taki entomolog, który rozpoznawał motyle po częstotliwości, z jaką biły skrzydłami. To wzruszające lub zadziwiające, lecz trzymajmy się trzonu prawdopodobieństwa. Jeśli muzyka uruchamia wszystkie niemal ośrodki nerwowe, znaczy to być może, że jest najwierniejszym odbiciem naszej osobowości, najbardziej kompleksową jej projekcją i zarazem jednym z najskuteczniejszych sposobów jej leczenia. Sędziwy dr Sacks mówił w styczniu, że czeka z niecierpliwością na eksperyment, któremu poddać się ma na Uniwersytecie Columbia, gdzie od 2 lat wykłada. Jego ostatnia misja polegać ma na słuchaniu, czytaniu, graniu i śpiewaniu swego dzieła fetysza Agnus Dei z mszy Hamolbacha pod okiem aparatury MRI, badającej mózg metodą obrazowania rezonansu magnetycznego. Mam sugestię, aby w eksperymencie posłużono się nagraniem muzyków z Louvru Grenoble pod batutą Marka Minkowskiego z nadzwyczajną Nathalie Stutzman. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Propozycja rządu Sarkoziego pod nazwą Oto Entrepreneur znalazła przez 3 miesiące ponad 100 tysięcy zwolenników, a władze liczą, że do końca roku będzie ich 300 tysięcy. Osobę, która figuruje na pozycji 100-tysięcznej na tej liście, przyjmie w czwartek w Pałacu Elizejskim prezydent Republiki. Ta nowa forma działalności gospodarczej jest atrakcyjna dla wielu osób. Przede wszystkim ze względu na uproszczenie formalności administracyjnych, dosyć uciążliwych we Francji, łagodnie mówiąc, a także stosunkowo niskie składki i podatki dochodowe. Poza tym formuła ta jest szeroko pomyślana i otwarta. Pod tym hasłem mieści się zarówno główna działalność gospodarcza, jak i dodatkowa, a uprawiać ją mogą studenci, emeryci, pracownicy etatowi i to nawet urzędnicy, pod warunkiem, że ich indywidualny kontrakt pracy tego nie wyklucza, a także od 1 maja bezrobotni, nie tracąc zasiłku. Dla ludzi przedsiębiorczych jest to dobry sposób na spróbowanie bez wielkiego ryzyka, czy ich pomysły mogą się sprawdzić w życiu. 45-letnia Michelle, sekretarka z wykształcenia, mieszkająca na przedmieściach Paryża, przez 5 lat nie mogła znaleźć pracy. Dzięki nowej formule założyła teraz swą firmę, proponując cyfryzację dokumentów i archiwów. Jej oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych.
To było moje marzenie od dawna, a ta nowa formuła pozwoliła mi na realizację go bez obaw i bez ryzyka. W dodatku sama precyzuję moje usługi i wybieram moją własną klientelę.
Michelle zaczęła swoją działalność bez żadnego kapitału, gdyż potrzebne jej do pracy narzędzia, czyli komputer i drukarkę, już dawno posiadała. Mogła więc rzucić się w przygodę bez ryzyka, gdyż opłaty pobierane są z dołu i tylko od realnych obrotów i nie ma żadnych stałych składek. Ta formuła pozwala również dorabiać, i to w sposób zupełnie legalny, osobom będącym na etacie. Valentin, pracujący jako informatyk, handluje jednocześnie w internecie. Valentin podkreśla, że jego obroty miesięczne wynoszą teraz około 4000 euro, ale jego ambicją jest przekroczenie 80 tysięcy euro rocznie. Ta suma to maksymalne obroty przewidziane w formule Oto Entrepreneur. Rozwijając szerzej działalność gospodarczą, trzeba założyć firmę na klasycznych zasadach. Ponad 100 tysięcy osób we Francji postanowiło rzucić się na głęboką wodę, która nie jest zresztą taka głęboka, co nie oznacza, że wszyscy zakładający jednoosobowe przedsiębiorstwo są na drodze do osiągnięcia sukcesu. Sandrine Verlis, Izby Handlowo-Przemysłowej, precyzuje.
Quand vous avez 100 000 personnes qui se déclarent, c'est pas 100 000 entrepreneurs qu'on retrouvera en fin d'année.
Gdy 100 tysięcy osób zgłasza działalność gospodarczą, nie oznacza to jeszcze, że wszyscy oni utrzymają się do końca roku. Przed administracją państwową stoi tutaj prawdziwe wyzwanie, by wyjaśniać i wspomagać, gdyż za tą działalnością stoją przecież klienci.
C'est une activité avec des clients derrière.
Istnieje pewne niebezpieczeństwo, na które zwraca uwagę przedstawicielka administracji państwowej. Niektórzy przedsiębiorcy wykorzystują bowiem tę nową formę działalności gospodarczej do obniżenia własnych kosztów. Proponują oni swoim pracownikom dalszą współpracę nie w ramach zatrudnienia, ale zlecenia. W takiej konfiguracji pracodawca przeradzający się w zleceniodawcę mniej płaci za usługę, bo jednoosobowa firma pociąga za sobą mniejsze koszty, więc można wytargować dobrą cenę, a w dodatku nie musi on już pokrywać świadczeń socjalnych personelu, który teraz sam płaci składki. Zawsze jednak można dochodzić swych praw przed sądami pracy, przypomina urzędniczka Izby Handlowo-Przemysłowej. W każdym razie ta liberalizacja działalności gospodarczej to prawdziwa, jak się wydaje, rewolucja we Francji.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
des virus exotiques dans un jeu électronique. Je leur balançais des pilules et toutes sortes de médicaments. Un grand chauve en survêtement s'est approché de moi. Il rôtait comme un démon et faisait claquer ses doigts. Il a dit bip, bip, bip. Bientôt Noël, n'est-ce pas? On devinait qu'il avait déjà fêté ça. Take care, brother. See you soon on the moon. But don't worry, tonight everything is under control. Côté et la machine s'est détraquée. Des microbes nucléaires arrivaient de tous les côtés. Le pistolet laser s'est enrayé. Le gars rigolait en tremblant et ça sentait la bière. Il savait plus comment arriver anywhere. Il parlait d'un accident qui avait bousillé sa vie et brisé sa carrière. Take care, brother. See you soon on the moon. But don't worry, tonight everything is under control. Il a dit t'imagines ton corps qui décolle. Et tu t'imagines à 2 mètres du sol. Regarde-moi faire, il s'est jeté en l'air. Ça a duré une demi-seconde, il est retombé par terre. Il a voulu se relever, mais s'est cogné à nouveau. Car take care, brother. Everything is under control. Boxeur vaincu, faux de tête et grimace à cause du temps qui passe. Maintenant il savait plus. Il parlait d'un japonais qui l'entraînait jadis. Dans sa poche une arme, mais les yeux pleins de larmes. Il est sorti à quatre pattes en appelant ses ancêtres. Il a cassé la vitrine avant de disparaître.